Witam szczególnie gorąco w dzisiejszym dniu. Nie jest trudno gorące pozdrowienia i witania dzisiaj, bo atmosfera faktycznie jest bardzo, bardzo ciepła. Także tutaj co zmiankę mieliśmy na temat tego, iż niektórzy skierowali swoje kroki gdzie indziej, nie dziwię się, bo faktycznie sprzyja to takim wypadom za miasto. A tu mamy przed sobą temat, który wspólnie będziemy zgłębiać. Tak jak było powiedziane, co jest warunkiem zbliżenia człowieka do Boga. Chciałbym zacząć od takiego zdania, które wypowiedział kiedyś profesor Zinn, ten od tego o tym piórkiem i węglem, od tego programu. Na jednym ze spotkań poświęconych sztuce powiedział do słuchających go niepełnosprawnych w ten sposób: w oczach Boga wszyscy jesteśmy niepełnosprawni. I myślę, że prawdę powiedział o naszym stanie, o naszej sytuacji, o tym, jakimi naprawdę jesteśmy teraz, w obecnym czasie. I muszę powiedzieć, że kto nie zdaje sobie z tego sprawy, kto nie dostrzega przepaści dzielącej człowieka od Boga, kto nie widzi przyczyn braku tej harmonii i tej społeczności z Bogiem, dla tego człowieka temat zbliżenie do Boga, pojednanie z Bogiem, usprawiedliwienie, to są tematy bezprzedmiotowe. Jedynie ci, którzy dostrzegają to, mogą stawiać pytanie i mogą szukać odpowiedzi. Jan Paweł II, nie będę często cytował tej postaci, ale chciałbym jedno takie zdanie tutaj podać. Powiedział kiedyś tak: najbardziej niebezpiecznym grzechem naszych czasów jest negacja grzechu jako takiego. I my się zgadzamy z tym pojęciem, że ludzie rzeczywiście ustanawiają własne prawa, własne zasady i mówią: my zgodnie z tymi zasadami postępujemy. A zapominają o prawach i o zasadach, które Bóg ustanowił. I występowanie przeciwko tym zasadom jest właśnie grzechem. Ale oni nie nazywają tego grzechem. To jest po prostu ich normalne postępowanie. W związku z tym jeszcze raz powrócę do tego, od czego zacząłem, że kto sobie nie uświadamia swojego stanu, ten nie będzie szukał i nie znajdzie. Kto dostrzega swoją niedoskonałość, kto dostrzega beznadziejność swojego istnienia bez Boga, kto czuje, że jest coś nie w porządku, ten będzie szukał, a Pismo Święte mówi, że szukajcie, a znajdziecie. Ten, kto będzie szukał, dojdzie do odpowiedzi na pytanie, jak z Bogiem nawiązać kontakt, jak zbliżyć się do Boga. Ale chciałbym przytoczyć kilka wersetów biblijnych, które potwierdzają nam to, co my sami czujemy i to, o czym wiemy. Potwierdzają to, jakim jest nasz stan jako ludzi. Czytamy w liście do Rzymian, rozdział 3, werset 10, nie ma sprawiedliwego ani jednego, co już było zacytowane. W księdze Joba czekamy takie słowa: jakoż wtedy nędzny człowiek, usprawiedliwiony być może przed Bogiem, albo jako może być czysty, urodzony z niewiasty, czyli jak niedoskonali i grzeszni ludzie mają dawać doskonałe potomstwo? Nie mogą. Pytanie retoryczne, na które my znamy odpowiedź. Psalmista mówi tak: oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. Potwierdza to spostrzeżenie, które już wcześniej uczyniliśmy. A w wersecie 9, 51 psalmu mówi tak: oczyść mnie hizopem, a oczyszczon będę, omyj mnie, a nad śnieg wybielony będę. Czyli człowiek, a Dawid szczególnie w tym czasie, kiedy to pisał, a pisał to po poważnym grzechu, jakiego dokonał, wołał do Boga i prosił o oczyszczenie. Czuł potrzebę oczyszczenia. Wiedział, że jego stan w tej chwili, w tym momencie, kiedy pisał, jest zły. Prorok Izajasz powiedział kiedyś tak: i rzekłem, biada mnie, jużem zginął, przeteżem człowiek splugawionych warg, a mieszkam wśród ludu, który ma splugawione wargi, a iż króla, Pana zastępu widziały oczy moje. Poczuł się niegodnym do tego, żeby kontaktować się z najwyższymi istotami. Pamiętamy również, jak apostoł Piotr, jeszcze nie będąc apostołem, zareagował, kiedy Jezus skierował swoje kroki do niego. Powiedział tak: przypadł do kolan Jezusowych, mówiąc: wynić ode mnie, bo jest człowiek grzeszny, Panie. Czyli też dostrzegał to, kim jest, jaka jest jego sytuacja i jaka jest relacja jego z Bogiem. Że nie jest w porządku. Że ten stan, w jakim jest, nie upoważnia go do kontaktowania się ze świętymi istotami. No i czytamy dalej, pamiętamy taką scenkę. Pan Jezus przebywa w pewnym miejscu, przyprowadzają do niego niewiastę schwytaną na grzechu i mówią, że zgodnie z zakonem to pewnie trzeba ukamienować. A Jezus co powiedział wtedy? Kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy rzuci kamieniem. Kto rzucił? Nikt nie rzucił. Wszyscy odeszli. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że ich stan jest po prostu stanem grzesznym. Nie optowali dalej za egzekwowaniem wyroku, bo wiedzieli, że wypisywaliby na siebie wyrok również, bo każdy gdzieś jakiś grzech miał na swoim koncie. No i jeszcze w jednym miejscu czytamy w liście do Rzymian, 3 rozdział, werset 23, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostali im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. To są wersety, z których wynika, że pisarze Pisma Świętego z całą stanowczością stwierdzają fakt, iż człowiek jest grzeszny, niedoskonały, ciąży na nim wyrok śmierci, wyrok dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Bóg zaś, jak już też słyszeliśmy, nie ma kontaktu z grzesznikiem. Mówiąc językiem biblijnym, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg odwrócił oblicze swoje od człowieka. Dlaczego? Dlatego, że jest w stanie grzechu. Ale kontakt z Bogiem jest możliwy, dlatego, iż ustanowił pośrednika między sobą i między grzesznymi ludźmi. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5, bo ci jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czyli ten kontakt dzięki pośrednikowi jest możliwy. Jeżeli już mówimy o zbliżeniu, o pojednaniu między Bogiem i człowiekiem, to punktem wyjścia do jakichkolwiek działań jest właśnie uświadomienie sobie tego faktu, że coś jest nie tak, że te relacje między Bogiem i człowiekiem są zachwiane, że dobrych relacji nie ma, że ten stan się nam nie podoba. To wywołuje chęć poszukiwania drogi, poszukiwania rozwiązania, poszukiwania sposobu, jak do Boga się przybliżyć. Dla właściwych relacji między dwiema stronami jest jedna taka potrzeba, jedna skromniutka potrzeba. Obie strony muszą być z siebie zadowolone. Czyli Bóg musiałby być zadowolony z ludzi, a nie jest. I ludzie powinni być zadowoleni z Boga, a nie do końca rozumieją i wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, jaki jest plan Boży i nie ma wzajemnego zadowolenia z siebie. To jest powodem, dla którego jest ten rozdźwięk między Bogiem a człowiekiem. W wypadku braku takiego zadowolenia z siebie jest właśnie to, co mamy obecnie. Ale jeżeli pojawi się chęć naprawy tej sytuacji, chęć poprawienia tych relacji z obu stron, jeżeli jest wola usunięcia przeszkody, jaka stoi między tymi stronami, to rzeczywiście jest możliwe, żeby coś tu zrobić. A taka wola jest. Pismo Święte mówi nam w pewnym miejscu, dokładnie się do Rzymian, rozdział 8, werset 22, bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. To moglibyśmy jeszcze innych wersetów przytoczyć sporo, które mówią o tym, że ogólnie stworzenie żyjące w tym czasie, ludzie żyjący w tym czasie nie są zadowoleni z tego, co jest. Wzdychają czegoś lepszego. Pragnienie i poszukiwanie czegoś lepszego jest w ludziach. Różnie to się wyraża. I to ze strony człowieka widzimy taką właśnie wolę. Natomiast ze strony Boga jest również wola, aby ten stan zmienić. I w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, wersety 3 i 4 czytamy, albowiem to jest rzecz dobra, przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Czyli Bóg również chce, aby ludzie zmienili swoją sytuację, swoją kondycję teraz grzeszną, nieprzyjemną i tą, od której by chcieli uciec, żeby ją zmienili na lepszą, żeby relacje między Bogiem i człowiekiem się poprawiły. Czyli jak już powiedzieliśmy, warunkiem zmiany sytuacji na lepszą jest usunięcie przyczyny. To niektórzy nawet tam w reklamach różnych kosmetyków czy czegoś mówią, dotyka przyczyny, a nie tylko skutków, prawda? No, czyli jak się usunie przyczynę, skutków nie będzie. Znikną skutki. Tak też jest i w tej sytuacji. Jeżeli sprecyzujemy, co jest tą przyczyną i usuniemy tą przyczynę, to relacje między Bogiem a człowiekiem się poprawią. Co jest przyczyną? Przyczyną jest grzech. Grzech naszych pierwszych rodziców i nasze osobiste grzechy, które popełniamy. Czytamy w liście do Rzymian 5:12. Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech jest powodem tego stanu rzeczy. Grzech ściągnął na ludzkość wyrok śmierci, Grzech ściągnął na ludzkość stan niełaski, stan naszą niedoskonałość, naszą niesprawiedliwość i one właśnie odgradzają nas od Boga. Stąd potrzeba czegoś, co my nazywamy usprawiedliwieniem. Pismo Święte często tego wyrazu używa. Mówi o usprawiedliwieniu. Usprawiedliwienie to jest albo uznanie, albo uczynienie kogoś sprawiedliwym. Do tego tematu, do tego wątku jeszcze wrócimy przy końcu naszych rozważań, ale zapamiętajmy sobie. Uznanie albo uczynienie kogoś sprawiedliwym. No, tego, kto nie jest sprawiedliwym. A to my jesteśmy właśnie tymi niesprawiedliwymi. Czyli uczynienie nas, ludzi, sprawiedliwymi, albo uznanie nas, ludzi, za sprawiedliwych. Ustalmy jeszcze, sprecyzujmy dokładnie, co rozumiemy przez grzech, bo mówimy, że grzech jest przyczyną tego wszystkiego. Co to jest grzech? Wyjść musimy od stwierdzenia pewnego faktu, ważnego faktu. Otóż od faktu, iż istnieje sprawiedliwość, zasada dobra ustalona przez Boga, że Bóg ustalił pewne zasady, że obiecał, iż ci, którzy będą te zasady przestrzegać, będą mieli Jego błogosławieństwo, będą zagwarantowane mieli wszystko, co jest im potrzebne do życia. Te zasady przez naszych pierwszych rodziców zostały złamane. W związku z tym to, co uczynili, nazywamy właśnie grzechem, wystąpieniem przeciwko zasadom, jakie Bóg dał, złamaniem tych zasad. To jest właśnie grzech. To był ich grzech, tych pierwszych naszych rodziców, ale od tego momentu dziedzicznie staliśmy się również grzesznikami i odtąd każdy z nas łamie te zasady. Każdy z nas w większym czy w mniejszym stopniu jest grzesznikiem. Nie może się oprzeć grzechowi jako takiemu. Stąd też, tak jak między pierwszymi rodzicami naszymi, Adamem i Ewą, a Bogiem zerwany został kontakt, więź, tak też i między nami i Bogiem z powodu grzechu ta więź jest zrywana. Przywrócenie tej dobrej relacji, tej harmonii wspaniałej, tej społeczności z Bogiem jest możliwe tylko wtedy, kiedy grzech jako taki zostanie, jako przeszkoda zostanie usunięty. Czyli kiedy wszyscy ludzie zostaną doprowadzeni do takiego stanu, w którym będą żyli w zgodzie z zasadami danymi przez Boga. Ludzie czują to podświadomie i trzeba powiedzieć, że w Piśmie Świętym czytamy, że już pierwsi nasi rodzice, pra rodzice w raju, po zgrzeszeniu uświadomili sobie, że są grzesznikami. Uświadomili sobie to, pamiętamy w jaki sposób? Doszli do wniosku, że są nadzy i postanowili się przykryć i zrobili sobie z liści odzienie. Bóg później dał im odzienie skórzane, jak wiemy, ale póki co chcieli przykryć swoją nagość. Uświadomili sobie, że są, że jest coś nie w porządku, że relacje dobre między nimi a Bogiem się zachwiały, że wystąpili przeciwko zasadom, które Bóg dał. I to była pierwsza świadomość już człowieka, że coś jest nie tak, że stan, który był dotychczas przyjemny, miły, minął. Stary Testament zawiera w niektórych fragmentach opisy tych ofiar, jakie były składane przez Izraelitów. Wiemy, że te ofiary nie czyniły sprawiedliwym człowieka. Pismo Święte mówi, albowiem nie można rzec, aby krew wołów i kozłów miała gładzić grzechy. Czyli wspomniane ofiary były wymagane przez zakon, były sprawowane, ale tak naprawdę mówiły one, były zapowiedzią lepszych ofiar, przyszłych ofiar przewidzianych przez Boga. I o tych ofiarach już czytamy w liście do Żydów, rozdział 9, werset 23, 24. A tak potrzeba było, aby kształty onych rzeczy, które są na niebie, tymi rzeczami były oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, niżeli te, albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed obecnością Bożą za nami. Czyli ofiary składane tam przez Izraelitów mówiły o potrzebie ważniejszej, większej ofiary, wspanialszej ofiary, która naprawdę załatwi te sprawy. Natomiast zakon przypominał Izraelitom o pewnej ważnej rzeczy. Przypominał, że żaden człowiek niedoskonały nie może doskonale wypełnić zakonu. Żaden człowiek niedoskonały i grzeszny nie może w pełni stosować się i wprowadzać w życie zasad, które Bóg dał, dobrych zasad. Przypominał o tym, a jednocześnie ofiary, które się pojawiały, mówiły, potrzebna jest zupełnie inna ofiara, nie krew wołów i cielców, ale krew człowieka, Jezusa Chrystusa. I do tego za chwilę jeszcze dojdziemy. Ciekawym przypadkiem takiej próby zdjęcia z siebie grzechów, oczyszczenia się, był chrzest Jana. Pamiętamy, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, tuż przed Jego misją występuje Jan Chrzciciel i nawołuje wszystkich Izraelitów do pokuty. Izraelitów, którzy mieli przymierze z Bogiem i którzy nie zawsze i nie do końca dobrze postępowali, w pewnym momencie doszli do wniosku, że warto byłoby zacząć od nowa. Ale z tym ciężarem, z tym balastem nie chcieli iść. Chrzestianowy dawał im takie właśnie oczyszczenie i możliwość pójścia tą właściwą drogą Izraelity w kierunku Boga, w kierunku Bożego prawa. W większości wypadków, kiedy wspólnie czasem rozmawiamy z przedstawicielami różnych społeczności religijnych, to dowiadujemy się od nich, że bazując na Piśmie Świętym, starają się oni też znaleźć odpowiedź, w jaki sposób można zbliżyć się do Boga, co jest tym warunkiem zbliżenia się do Boga. I dochodzą wszyscy w zasadzie do jednego wspólnego wniosku, że warunkiem jest usprawiedliwienie, bo Pismo Święte mówi o tym w wielu miejscach. Ale teraz, jak działa to usprawiedliwienie? Tu już mamy różne poglądy na ten temat. Jedni mówią tak, tylko łaska Boża. Bóg wszystkich usprawiedliwa ze swojej łaski, a człowiek nic nie musi uczynić. Nic. Nie. Niedobrze. Za chwilę rozważymy tę sprawę i ustalimy, dlaczego niedobrze. Dlatego, że tylko. Inni mówią, tylko śmierć Jezusa. Jezus umarł, wszystkich uczynił sprawiedliwymi. Ludzie nic nie muszą zrobić w tym kierunku. To też nieprawda. Inni mówią, tylko wiara. Wystarczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że On jest Zbawicielem i to już jest sprawa załatwiona. Tylko to i wystarczy. Nieprawda. A inni mówią, no uczynki. Uczynki wystarczą. Jak będziemy mieli dobre uczynki, to będzie wszystko w porządku. Bóg przyjmie nas, usprawiedliwi nas, będzie patrzył na nas łaskawym okiem, będzie dobra relacja między nami. Tak troszkę to wygląda, jak sytuacja takiego znanego nam ptaka, strusia, który w niebezpieczeństwie chowa głowę w piasek i jest przekonany, że cały jest schowany, że nic nie widać. Owszem, głowa jest schowana, ale cała potężna reszta jest widoczna. Czyli ponieważ moglibyśmy wejść za mało tego piasku, żeby go całego przykryć. Nie użyto wszystkich argumentów, jakie Bóg potrzebuje, żeby usprawiedliwić. Użyto tylko jednego, który przykrył tylko tą głowę. I kiedyś czytałem taką historyjkę na temat wiary i uczynków. Jeden z takich właścicieli łodzi na dwóch wiosłach swojej łodzi napisał na jednym wiara, na drugim uczynki. I oni mówią, dlaczego tak napisałeś? A on mówi, bo tak jest. Bo to jest prawda, że potrzebna jest i wiara, i uczynki. Bo gdybym jednym wiosłem obracał, to bym się kręcił w kółko. A muszę obydwoma wiosłami ciągnąć i wtedy jest szansa, że popłynę i dopłynę do celu. Tam, dokąd chcę dopłynąć. Tak, rzeczywiście miał rację. Miał rację. I my w tej chwili przyjrzymy się dokładnie temu, w jaki sposób Bóg może nas usprawiedliwić i co ludzie muszą czynić i co Bóg czyni w tym kierunku. No musimy przyznać, że teraz wszystkie wymienione przed chwilą warunki usprawiedliwienia, które ludzie podawali, przytoczymy również i my, ale powiemy, że usprawiedliwienie jest możliwe, po pierwsze, dzięki łasce Bożej, po drugie, dzięki krwi Chrystusa albo śmierci Chrystusa. Po trzecie, przez Jego zmartwychwstanie. Po czwarte, przez wiarę. I po piąte, przez uczynki. Łącznie, przez wszystkie te sprawy. Gdyby którejkolwiek z nich zabrakło, to usprawiedliwienia nie ma. To kiedyś Billy Graham powiedział, tłumaczył, które przykazanie jest najważniejsze i mówił, że każde przykazanie to jest ogniwo łańcucha. I gdyby przeciąć któreś z nich, to spadamy. No, nieważne, które przetniemy. Żadne nie jest najważniejsze. Wszystkie są ważne. Tu wśród tych warunków usprawiedliwienia też byśmy powiedzieli, który jest najważniejszy. Czy wiara, czy uczynki? Czy łaska Boża? Wszystkie są ważne. Którykolwiek by nie zaistniał, to usprawiedliwienia nie ma. W związku z tym będziemy tym pięciu warunkom się przyglądać teraz wspólnie. Pierwsza sprawa, czyli łaska Boża, to jest coś, co należało do Boga. To nie my mogliśmy tu coś zrobić w tej sprawie, tylko Bóg. To od Boga zależało, czy okaże się łaskawy, czy stworzy warunki powrotu do harmonii człowieka z Bogiem, czy też nie. No i czytamy w Piśmie Świętym, w liście do Rzymian, 3 rozdział, werset 24, takie słowa. A bywają usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. Z łaski Bożej. Czyli potwierdza nam Pismo Święte, że Bóg nie był zobowiązany dawać nam usprawiedliwienia, nie był zobowiązany stwarzać warunków, żeby ludzie się nawrócili, ale mógł i skorzystał z tego przywileju. To była Jego łaska, tylko i wyłącznie. I stąd też czytamy, że usprawiedliwienie darmo z łaski. Nie z naszej zasługi. To nie było tak, że myśmy się tak starali, tak dużo dobra zrobili, że Bóg mówi, no cóż mam z wami zrobić? No po prostu usprawiedliwię was. Tak nie było. Bóg najpierw powiedział, stworzę wam ludzie warunki, z których będziecie mogli skorzystać i przyjść do mnie. Czytamy w innym jeszcze miejscu, do Tytusa, 2 rozdział, werset 11, abym okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom. Łaska Boża. Mają rację ci, którzy mówią, że łaska Boża jest jednym z warunków usprawiedliwienia. Ale nie tylko ona, bo łaska Boża otwiera tylko drogę. Otwiera drogę do usprawiedliwienia i daje szansę nam wyjść z czego? Przecież my jesteśmy pod wyrokiem śmierci, pod sprawiedliwym wyrokiem śmierci. I sprawiedliwość mówiła, śmierć i koniec. Czyli Bóg z łaski swoje przygotowuje warunki. Co było pierwszym przejawem takiej łaski Bożej? No oprócz obietnic, oprócz proroctw, które w Starym Testamencie już przecież były dane, że przyjdzie ktoś, kto stworzy, otworzy drogę, kto będzie nazwany drogą w przyszłości. Ale wiemy, że z łaski Bożej przyszedł właśnie ten zapowiadany, Jezus Chrystus. Przejawem łaski Bożej było posłanie Jezusa Chrystusa na ziemię. I to czytamy, że Jezus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Można postawić pytanie teraz, dlaczego musiał umrzeć? Dlaczego musiał stać się ciałem, jak czytamy w Piśmie Świętym, i umrzeć jako doskonały człowiek? No, odpowiedź jest krótka i prosta. Dlatego, że Adam, który zgrzeszył, był doskonałym człowiekiem, jako doskonały znalazł się pod wyrokiem śmierci, a Jezus, jeżeli chciał stanąć w miejsce Adama i chciał w miejsce Adama umrzeć, to musiał stać się doskonałym człowiekiem. Bo sprawiedliwość mówi oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Doskonałe życie za doskonałe życie. Dlatego przyszedł na ziemię, dlatego stał się człowiekiem i dlatego umarł jako człowiek. I czytamy, że jeżeli z powodu Jezusa, z powodu grzechu Adama na ludzkość przyszedł ten wyrok i ludzie odziedziczyli swoją niedoskonałość i grzech, i tą tendencję do grzechu, to z powodu śmierci Jezusa i Adam i ci, którzy w nim tej tendencji do grzechu podlegają, również będą z tego wyzwoleni. Czyli po to umarł, aby stworzyć ludzkości nową szansę. Dać szansę, aby się ludzkość otrząsnęła i z tego stanu, w którym jest, wyszła. I czytamy. Przetoż wtedy, jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi. To jest list do Rzymian, 5 rozdział, 18-19 werset. To jest ta ekonomia zbawienia, którą znajdujemy w Piśmie Świętym. Bóg tak zamierzył, aby przyszedł Odkupiciel, który złoży swoje życie w miejsce Adama, wyzwoli Adama i wyzwoli jego potomstwo. I czytamy w innym miejscu, lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Śmierć Jezusa, przelana przez Niego krew, jest drugim warunkiem usprawiedliwienia. Bez tego nie mielibyśmy żadnej szansy na przybliżenie się do Boga. Śmierć Jezusa, powiedzielibyśmy, daje podstawę prawną do dalszych działań na rzecz usprawiedliwienia człowieka. Bo sprawiedliwość mówiła, ma umrzeć. Adam ma umrzeć i wszystkie, i całe jego potomstwo ma umrzeć. Wszyscy są grzesznikami. Łaska Boża poszukuje sposobu, jak być sprawiedliwym i jak okazać swoją miłość. I Bóg rzeczywiście przygotował odkupienie. Czytamy w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, werset 7, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak możemy powiedzieć, że Jezus z łaski Bożej za nas umarł, z łaski Bożej przelał swoją krew. I Pismo Święte mówi jednak, że dla naszego usprawiedliwienia ważne, równie ważne jak śmierć Jezusa, było Jego zmartwychwstanie. I czytamy potwierdzenie w Piśmie Świętym tego właśnie faktu. W liście do Rzymian, 4 rozdział, werset 25 mówi, który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Z martwych wstał dla naszego usprawiedliwienia. W innym miejscu czytamy, to jest list do Żydów 7:25. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Czyli żywy może orędować za nami. Dlaczego zmartwychwstanie? Mówiliśmy, śmierć jest warunkiem usprawiedliwienia. Ale dlaczego zmartwychwstanie jest warunkiem usprawiedliwienia? Myślę, że tutaj tą sytuację dobrze ilustruje pewna przypowieść, którą nasz Pan w Nowym Testamencie opowiedział słuchaczom swoim, zapisana w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, rozdział 4, werset 44. Czytamy tam taką przypowieść, króciutką. Zasię podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który znalazłszy człowiek, skrył i od radości, które miał z niego, odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje onę rolę. Historia prosta. Człowiek dowiaduje się, że w roli jest skarb. Właścicielem skarbu jest właściciel roli. No to sprzedaje wszystko, co ma i wszystko, co ma, daje za ten kawałek roli i wykupuje skarb. Jest właścicielem skarbu. Przypowieść, jak to przypowieść, ma znaczenie dosłowne, literalne i ma znaczenie ukryte. Jakie znaczenie jest tutaj ukryte? Powiedzmy tak. Jezus zapłacił wszystkim, co miał swoim życiem i stał się właścicielem pewnego skarbu. Tym skarbem jest ludzkość. Ale jak wygląda skarb po wykopaniu z ziemi? Zabrudzony, zaśniedziały, nie przypomina w ogóle skarbu. I ludzkość jest dokładnie taka sama w tej chwili. Nie przypomina skarbu. Taką ludzkość kupił Jezus. Wymaga ona restytucji, wymaga odnowienia, przywrócenia do stanu, który kiedyś utracili nasi pierwsi rodzice, którzy byli doskonałymi ludźmi. Kiedy Bóg stworzył pierwszych rodziców, to powiedział, to było dobre. To jest synonim doskonałości w Piśmie Świętym. To słowo znaczy doskonali byli. Jeżeli ma być dokonany tak wielki proces naprawy całej ludzkości, przyprowadzenia do doskonałości, to ma tego dokonać nowy właściciel, Jezus Chrystus. Ale przecież nie martwy, bo martwy Jezus Chrystus by nie dokonał tego wszystkiego. Stąd jest tak ważne dla usprawiedliwienia naszego, nas tu obecnych i wszystkich ludzi na ziemi, żeby żył ten nasz nowy właściciel. Żeby Jezus Chrystus mógł ten proces przeprowadzić, tego odnowienia wszystkich ludzi, tej restytucji, jak my mówimy, przywrócenia do stanu, który kiedyś ludzie posiadali. I czytamy stąd w liście do Rzymian 14:9, na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panował. Aby wszystko, co Jemu podlega, doprowadził do odpowiedniego stanu. Do takiego stanu, w którym wszyscy będą mieli dobre relacje ze swoim Stwórcą. Kiedy wszyscy będą pałali miłością do Boga i odwrotnie, Bóg będzie pałał miłością do nas wszystkich. Wszystko to dzięki łasce Bożej. I jak widać, do tej pory nic tutaj nie mieliśmy do zrobienia. Wszystko uczynili Bóg i Jezus Chrystus jako wykonawca Boga. No i teraz pojawia się pytanie, co do nas w takim razie należy? Bo Bóg przygotował wszystko, co jest potrzebne. Ze swojej łaski dał Zbawiciela, Zbawiciel umarł, przelał swoją krew, wykupił spod wyroku Adama i na cały rodzaj ludzki. Mało tego, został wzbudzony i jest żywym właścicielem ludzkości i teraz może z tego zrobić użytek, ale mówi coś więcej do nas. Ze swojej strony zrobiliśmy już coś. Teraz zróbcie, ludzie, coś wy. Coś takiego, co jest potrzebne. Już mówię wam, mówimy wam, czego wymagamy. No i oczywiście Słowo Boże mówi nam, czego oczekuje od nas Bóg Jezus Chrystus. W liście do Żydów, Rozdział 11, werset 6, czytamy takie słowa. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. W pierwszym wersecie tego samego 11 rozdziału do Żydów czytamy, a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Czego oczekuje Bóg od nas i Jezus od nas? Wiary. Wiary w to, że Bóg istnieje i wiary w to, że darzy opatrznością ludzkość, i wiary w to, że Bóg posłał Zbawiciela, który przerwał swoje życie i że tego Zbawiciela odkupił. Wiary w to, co do tej pory już ustaliliśmy, że zostało wykonane. Na mocy tej wiary można dopiero korzystać z możliwości, jaka się pojawiła. Ale jak? W jaki sposób? Jakiej wiary, powiedzielibyśmy, oczekuje Bóg, abyśmy mogli być dzięki Niej usprawiedliwieni? Wiara to na pewno nie łatwowierność, która kazała, powiedzmy, wejść na słup, powiedzmy, Szymonowi Słupnikowi. To na pewno nie to, że się zamknąć w klasztorze i że to da zbawienie. To na pewno nie biczowanie samego siebie i okaleczanie wręcz. To nie jest to. To łatwowierność była. Ktoś tak zasugerował, ktoś tak zrobił. Przy całym szacunku dla osób, które to robiły, bo robiły to z pełnym przekonaniem, z pełnym przeświadczeniem, że to im da zbawienie. Wiara to również nie jest coś takiego. Ta wiara, której Bóg od nas oczekuje, że usłyszałem kazanie, na kazaniu było powiedziane ładnie, że Bóg jest miłością i że Bóg nas poprowadzi i że Bóg, że będę tutaj z grzechów się otrząsnę szybko i że będę blisko Boga i będzie wspaniale. Po takim kazaniu ktoś wykrzykuje i mówi, alleluja, jestem zbawiony i w ślad za tym nie ma żadnej wewnętrznej przemiany, żadnej pracy nad sobą, żadnych postanowień, żadnych działań. To nie jest ta wiara. Bóg innej wiary oczekuje. I przykład takiej wiary mamy w Piśmie Świętym podany. Takich przykładów mamy sporo, ale jeden z nich przytoczę tutaj dla naszego użytku wspólnego. W Ewangelii Mateusza, rozdział 8, werset 5, tam sąsiadujące wersety mówią o pewnym setniku, którego sługa zachorował i ten setnik usłyszał, że Jezus Chrystus jest tym, który mógłby tego sługę uleczyć. Uwierzył w to. Gdyby uwierzył i nie poszedł do Jezusa z prośbą o uleczenie, to byłaby to wiara, powiedzielibyśmy językiem biblijnym, martwa. Nie pobudziłaby go do działania, nie popchnęłaby go do jakichkolwiek starań. Ale on poszedł. Poszedł do Jezusa. I gdybyśmy na nasz grunt to przenieśli, my też musimy przyjść do Jezusa. My też musimy się przybliżyć do Jezusa. A przyjście do Jezusa to jest uczynek. Czyli płynnie przechodzimy od wiary do uczynków. Bo Pismo Święte mówi tak. Także i wiara, niemali uczynków, martwa jest sama w sobie. Czyli nie wystarczy wierzyć, że jest Bóg i że ze swojej łaski dał Odkupiciela i że Odkupiciel żyje i chce nam pomóc, ale musimy również czynić ze swojej strony pewne wysiłki. Co to znaczy przyjść do Jezusa? Znaczy starać się wsłuchiwać to, co jest w Słowie Bożym napisane, to, co On mówił, to, co głosił. Starać się poznawać, jaką drogę proponuje prowadzącą do Boga. W liście Jakuba, 2 rozdział, werset 14, czytamy, cóż pomoże, bracia moje, jeśli by kto rzekł, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał. I zali go ta wiara zbawić, może zbawić? Wiara jest ważna, czytaliśmy, ale bez uczynków traci swoją moc. Nie jest tą wiarą, która usprawiedliwia. Czyli widzimy, że to oczywista sprawa, iż Bóg oczekuje, że wiara zaowocuje. Zaowocuje uczynkami. Ale co to znaczy? To znaczy, że od tej pory będziemy postępować doskonale? Czy tego właśnie Bóg od nas oczekuje? Czy może oczekiwać od nas doskonałego postępowania, znając naszą grzeszność i nasz stan niedoskonały? No, nie może. Nie może. Apostoł Paweł na ten temat pisał i myślę, że nie jeden z nas już ten werset sobie przeczytał i się nad nim głęboko zastanowił. To jest list do Rzymian, wersety 7 rozdział, wersety 15, 19, 21. One mówią tak. Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam, bo nieco chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. Już wtedy teraz nie ja to czynię, ale grzech we mnie mieszkający. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę. To czynię. Gdy chcę dobrze czynić, zrze się mnie złe trzyma. Apostoł Paweł tak pisał o sobie. Przecież to był wspaniały apostoł uznany przez Boga. To był apostoł, który otrzymał szczególne objawienia. To był apostoł, który stał przed najwyższymi postaciami tamtego ówczesnego świata, przed królami. Ale mimo to napisał nam, że nie jest w stanie postępować doskonale. Bóg go uznał i jego życie całe uznał jako właściwe, jako służbę dla Boga, to podobało się Bogu. Co stąd wynika? Stąd wynika, że Bóg patrzy na nasze intencje, na nasze pragnienia. Apostoł Paweł chciał postępować dobrze. Chciał postępować bezgrzesznie. Wierzył w Jezusa Chrystusa jako swojego Odkupiciela. Wierzył w to, że Jezus zmartwychwstał i głośno o tym głosił. Pamiętamy, w wielu miejscach mówił, jak zmartwychwstania nie masz, to daremna wiara nasza i daremne kazanie nasze. Ale i podejmował starania i wysiłki, żeby się wyzwolić z grzechu. I jak czytamy, nie zawsze mu się to udawało. I pisał o tym wprost. Nie zawsze to, co chciałbym, to czynię. Czynię to, co mi się nie podoba, to, czego nienawidzę. Nienawidzę grzechu, który jest we mnie. I Bóg odczytał jego wysiłki, jego starania i jego dążenia za rzeczywistość. I uznał go, usprawiedliwił go. Gdybyśmy chcieli tę sprawę podsumować, tą dotychczasową, to moglibyśmy powiedzieć tak, że Bóg z łaski swojej zesłał Odkupiciela. Odkupiciel przelał swoją krew. Odkupiciel oddał swoje życie. Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I świadomy tego stanu, swojego stanu, grzesznik, który wyznaje swój grzech przed Bogiem, który żałuje za swój grzech, który wiarą przyjmuje Jezusa jako swojego Odkupiciela i wiara ta prowadzi go do zaniechania grzechów, do dobrych uczynków, to jest ktoś, kto się Bogu podoba. To jest ktoś, z kim Bóg nawiązuje społeczność. To jest ktoś, kto może się modlić do Boga i jest wysłuchiwany, tak jak tutaj na początku było powiedziane, bo nie wszyscy są wysłuchiwani. I wtedy możemy powiedzieć, że cel jest osiągnięty. Zbliżenie między Bogiem i człowiekiem nastąpiło. Ale było kilka warunków do spełnienia. Niektóre z nich spełnił Bóg i Jezus Chrystus. Niektóre należały do człowieka i należą do człowieka. Temat nasz brzmi, co jest warunkiem zbliżenia człowieka do Boga. Chciałbym tutaj przytoczyć kilka takich przykładów, z których tego, jak ludzie próbowali się zbliżyć do Boga, jakich sposobów, jakich form używali na przestrzeni długiego, długiego czasu, tych 2000 lat od Jezusa Chrystusa. Przykładem są między innymi odpusty sprzedawane za pieniądze. Nie wiem, czy oglądał ktoś tutaj z obecnych na sali ten film na temat Lutra, ostatnio był wyświetlany. Bardzo ciekawy, ciekawy film, akurat też udało mi się to nagrać, także mam wersji elektronicznej, film, który pokazywał to, jak Luter próbował zwrócić uwagę Rzymowi, papieżowi, na niestosowność sprzedawania odpustów. Niestosowność po pierwsze dlatego, że to był papier, który nic nie znaczył, bo przecież człowiek nie może odpuścić grzechu i to na papierze dać takiego świadectwa, że odpuszczam. A po drugie niestosowność, że za pieniądze. No za pieniądze nie można kupić zbawienia. Luter o tym mówił, pamiętamy, że reakcja Rzymu była taka, że gdyby nie jego solidni pomocnicy, gdyby nie ci książęta niemieccy, którzy go ukryli, to na dobrą sprawę skończyłby jak wiele osób innych w czasie, no tak jak ulegało śmierci z powodu działania inkwizycji. To jest historia, co prawda, już jakby to jest za nami, ale pamiętamy, że takie próby były podejmowane, żeby kupić sobie odpuszczenie grzechów i usprawiedliwić się przed Bogiem za pieniądze. Wiemy, że nie mogły być one podstawą usprawiedliwienia i nie były. Inne próby zyskania Bożej przychylności i odpuszczenia grzechów to było na przykład bazowanie na wstawiennictwie i jest jeszcze do dzisiaj. bazowanie na wstawiennicy świętych, że modlimy się do świętych, a święty będzie załatwiał tą sprawę dalej. Oparte są na przekonaniu, że święty nagromadził tych dobrych uczynków tak dużo, że teraz będzie mógł się podzielić i na naszą korzyść trochę tego przelać. A przecież wiemy, że nikt, żaden człowiek nie jest w stanie doskonale postępować, więc gdzie tutaj mógł nagromadzić tych uczynków tyle? Dobrych, bardzo dobrych, doskonałych, które by jakąś taką gwarancję dawały. Tym bardziej jeszcze, że Pismo Święte mówi, że nikt nie może dopełnić niedostatku drugiego, bo wszyscy zgrzeszyli. I Pismo Święte mówi tak, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. W Psalmie 49, werset 8 czytamy, gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, a nie może dać Bogu okupu za nie. Więc nie możemy się zwracać tam po pomoc w usprawiedliwieniu, bo tam tej pomocy nie ma. Nawet taki człowiek, jakim jest papież, Polak, który zmarł, naprawdę z ludzkiego punktu widzenia wybitna postać, bo naprawdę potrafił dużo zrobić. Ale słusznie czy niesłusznie prosił o modlitwy, o msze. Nie miał pewności, czy on sam. A wiele osób liczy na to, że nam pomoże. A szczególnie nam Polakom, bo był Polakiem. A nie można liczyć na to. Nie można liczyć na to, bo nie ma żadnych podstaw, żeby oczekiwać, że usprawiedliwi nas właśnie on przed Bogiem. Nie można oczekiwać dlaczego. Dlatego, że widzieliśmy wspólnie, co jest podstawą usprawiedliwienia. Podstawą usprawiedliwienia jest żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Żywa wiara, czyli poparta uczynkami. Czyli próby i wysiłki, starania nasze, żeby samemu oczyścić się powoli pod boską opatrznością i łaską z tego stanu, w jakim jesteśmy. A nikt za nas tego nie zrobi. A propos jeszcze mszy. Bo wiele osób pokłada wiarę w tym, że msza pomoże tym, którzy odeszli. A składana jest ona wielokrotnie w wielu miejscach na ziemi. A Pismo Święte mówi, lecz ten, czyli Jezus Chrystus, jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy na wieki siedzi po prawicy Bożej, albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Jedną ofiarą, raz złożoną, raz na krzyżu, niewielokrotnie. I nie za pieniądze. Często za wdowi grosz. My wiemy, że wyzwolenia, zbawienia, nawiązania relacji dobrej z Bogiem nie można kupić za pieniądze. Innych nieskutecznych sposobów nawiązania jakby relacji z Bogiem, próby usprawiedliwienia, znalezienia usprawiedliwienia przed Bogiem mamy sporo. Właśnie modlitwy za zmarłych, modlitwy, które tak naprawdę nie mogą pomóc. Ponieważ Pismo Święte mówi, że w grobie nie ma żadnej przemiany. Pismo Święte mówi, że co masz czynić, to czyń teraz. Potem już nie ma żadnej myśli, żadnej mądrości, żadnej umiejętności w grobie, do którego idziesz. Potem już jest za późno. Teraz. I teraz możemy się modlić nawzajem za siebie, prosić Boga, żeby pomógł każdemu z nas. Ale za tych, którzy umarli, już nie, bo oni już nie podejmą wysiłków i starań. Aż przyjdzie czas, który Bóg przewidział, że wszystkim da nową możliwość, nową szansę i ci, którzy umarli, zmartwychwstaną i będą z niej korzystać. To jest zagwarantowane przez Boga. No, niektórzy mówią, że wystarczy się zapisać do jakiejś wiary, do jakiegoś kościoła, jakiejś organizacji, zapisać się i to wystarczy. No tak sobie niektórzy to tłumaczą. To ja się zapiszę i mam zagwarantowane zbawienie i usprawiedliwienie i wszystko, co jest dla mnie ważne. No nie. Przynależność do żadnego kościoła, do żadnej organizacji nie daje zbawienia. Zbawienie wiemy, dzięki czemu można otrzymać. Już to wcześniej powiedzieliśmy. Wierząc w Jezusa jako Odkupiciela, przyjmując Go jako swojego Odkupiciela, wierząc, że zmartwychwstał i podejmując wysiłki i starania. Bez tego usprawiedliwienia, zbawienia nie ma. Spróbujmy jeszcze raz tą sprawę rozważyć na przykładzie człowieka. Tak kolejno, krok po kroku. Nie chciałbym używać tu słowa na przykładzie Kowalskiego, bo tak przeważnie się mówi, jak już przykład wzięty, to na przykładzie Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego. No ale powiedzmy każdego człowieka, kto wierzy w Boga, bo to jest warunek, bo nie mówimy na razie o niewierzących. Oni są, dla nich te sprawy są obojętne. Jest pewna grupa ludzi, którzy nie wierzą i do nich te nasze rozważania nie trafiają zupełnie, bo oni odrzucają Boga jako takiego. Ale jest to człowiek wierzący w Boga. Człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, że jego dostęp do Boga jest niemożliwy. Bo grzech stworzył barierę nie do przebycia. Temu komuś, temu, kogo rozpatrujemy, nie podoba się ani świat, w którym żyje, ani zasady, jakimi się rządzą ludzie w tym świecie, ani jego własne postępowanie mu się nie podoba. Zna przykazania, bo czyta Pismo Święte, zna, ma sumienie, któremu też mówi, że jest coś nie w porządku i nie zgadza mi się to wszystko, co tu się wokół dzieje. Szuka odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, tej odpowiedzi choćby, którą mamy w naszym temacie wstawioną, jak zbliżyć się do Boga. I trafia na kogoś, kto głosi Ewangelię. Albo trafia na werset odpowiedni w Piśmie Świętym, który mu mówi, co należy uczynić. I czego się tam dowiaduje? Przypomnijmy jeszcze raz to, co powiedzieliśmy. Dowiaduje się, iż Bóg z łaski swojej przygotował Zbawiciela. Pierwsza sprawa. Że Zbawiciel oddał swoje życie na krzyżu. Że tego Zbawiciela Bóg wzbudził spośród umarłych. I potem czyta Stary Testament, a w Starym Testamencie proroctwa, obietnice, co dalej ma być. Czyta Nowy Testament. W nim znajduje informacje o tym, no ma wzór w zasadzie podany dobrego postępowania w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I wtedy mówi, znalazłem lekarstwo na tą chorobę grzechu, jakiej podlegam, znalazłem lekarstwo. Jezus Chrystus jest tym lekarstwem. Uwierzył w to. I wtedy dopiero może się modlić do Boga. I może powiedzieć tak. Jestem grzesznikiem, bardzo żałuję tego, iż grzech jest częścią mojego życia. Wyznaję to przed Tobą, Boże. To jest pierwszy krok, jaki musiał uczynić. Potem mówi tak, nienawidzę grzechu i odtąd będę robił wszystko, aby go uniknąć, by go usunąć z mojego życia. I prosi Boga w tej modlitwie o przebaczenie i o pomoc w jego staraniach i w jego wysiłkach. I co otrzymuje? Jedno i drugie. I pomoc, i przebaczenie. Bo Bóg takiej postawy właśnie oczekiwał. Tak należało zrobić. Następuje stopniowe oczyszczanie z dotychczasowych złych nawyków, ze złych sposobów postępowania. Jednak o czym pamiętamy? O apostole Pawle i o tym, co on napisał i o tym, co nam się w życiu przydarza każdego dnia. Jest niedoskonały, w związku z tym ulega co jakiś czas grzechowi. Nie jest w stanie się oprzeć temu grzechowi. Uświadamia sobie, że popełniłem właśnie przed chwilą grzech. I wtedy żałuje tego, wyznaje przed Bogiem, prosi o przebaczenie, postanawia, że to się więcej nie powtórzy i Bóg mu przebacza. Na podstawie jego wiary w Jezusa i na podstawie jego wysiłków i jego starań, które podejmuje. W oczach Boga jest sprawiedliwy. Ile razy taka historia się może powtórzyć? W Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, werset 22, mamy takie pytanie, ile razy my mamy przebaczać innym? Czy raz? Czy 7 razy? A Jezus co powiedział? 70 i 7 razy. Drodzy zgromadzeni, ile razy by nie było tego potrzeba, tyle razy Bóg przebaczy. Jeżeli będzie widział, że wiąże się to z naszym pragnieniem głębokim i z chęcią walki, dalszej walki z grzechem. I ten człowiek, którego życie rozpatrujemy, można już powiedzieć nawet w tej chwili bohater naszej opowieści, bo jest bohaterem, bo to, co uczynił, uczynił w złych warunkach, kiedy grzech ma przewagę, kiedy naprawdę jest trudna. Nasz bohater zgodnie z obietnicą, jaką mamy zawartą w Słowie Bożym, osiąga pokój Boży. Czytamy i pokój z Bogiem. Czytamy w piątym rozdziale listu do Rzymian, pierwszy werset. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytając Pismo Święte, nasz bohater dochodzi do listu do Rzymian, rozdział 12, werset 1 i znajduje tam takie słowa. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Czyta i zastanawia się, co to oznacza. Pojawia się przed nim nowa okazja. Pojawia się okazja, aby z usprawiedliwienia, którego Bóg mu udzielił, zrobić jakiś dobry użytek, coś więcej. Jest tu nazwany bratem w Chrystusie. Proszę was wtedy bracia. Jeśli odpowie na tą zachętę pozytywnie, jeśli powie tak, chciałbym to zrobić, to odtąd będzie się starał nie tylko nie czynić źle, nie grzeszyć, ale będzie się starał robić coś więcej. Będzie się starał zużywać swoje siły w służbie dla Boga. To już wymaga ofiary. To jest już ofiara. Bóg tylko taką propozycję daje i mówi, kto chce, to może tak zrobić. Proszę was o to, ale nie musicie. Ale miłe jest to Bogu, jeżeli ktoś na tą prośbę odpowiada pozytywnie. Tylko usprawiedliwieni mogą to zrobić. Tylko tacy, których Bóg uznał za sprawiedliwych. Grzesznego człowieka, ofiara od grzesznego człowieka Bóg nie przyjmie. Więc ten, kto na taki apel odpowie tak, chce to czynić, robi dobry użytek z usprawiedliwienia, jakie Bóg mu dał. Mówimy więc o poświęceniu się Bogu na służbę. Mówimy o odrzuceniu dotychczasowych celów, pragnień, dążeń naszych ludzkich, a mówimy o przyjęciu tego, czego Bóg oczekuje, czyli woli Bożej. Usprawiedliwienie w obecnym czasie, kiedy my żyjemy, nie tylko zbliża nas do Boga, bo to był temat, przedmiot naszych rozważań, zbliżenie człowieka do Boga, nie tylko zbliża nas do Boga to usprawiedliwienie, ale daje nam szansę zrobienia jeszcze jednego kroku dalej, dobrego użytku z tego usprawiedliwienia. Umożliwia oddanie się Bogu i dalsze uświęcanie. I czy to znaczy, że już wtedy będziemy doskonale postępować? Bez grzechu? Też nie. Też nie. Ale Bóg, biorąc pod uwagę naszą wiarę w Jezusa, biorąc pod uwagę nasze starania w czynieniu dobrze, uznaje nas za sprawiedliwych. Nasze grzechy, mówiąc obrazowo, przykrywa szatą zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie widzi ich. Przykrywa je białą, czystą szatą. Tak, jakby ich nie było. I teraz odwołam się do takiego zdania, które na początku powiedziałem. Powiedziałem, że usprawiedliwić znaczy uznać za sprawiedliwego albo uczynić sprawiedliwym. I teraz tu, w tym miejscu, to jest nam potrzebne. W obecnym czasie Bóg wszystkich wierzących i podejmujących starania w kierunku czynienia dobrze uznaje za sprawiedliwych. Nie jesteśmy sprawiedliwymi. Gdyby nas tak przyszło sądzić naprawdę według sprawiedliwości, to nikt by tego sądu nie wytrzymał. Bóg nas uznaje za sprawiedliwych. I ma z nami społeczność. Czyli zrealizowane jest to, co w tym pytaniu naszym podstawowym było postawione. Jak społeczność z Bogiem odzyskać? Jak zbliżyć się do Boga? Przez usprawiedliwienie. A jak usprawiedliwienie? Przez wiarę i uczynki w to, co Bóg dla nas przygotował. Ale przyjdzie taki czas, kiedy ludzie staną się sprawiedliwi rzeczywiście. Kiedy będą żyli w zgodzie z Bożymi dobrymi zasadami. Nastąpi to w Królestwie Bożym, o które się modlimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I będzie to dotyczyło wszystkich ludzi. Kto dzisiaj korzysta z tych przywilejów, jakie Bóg przygotował, kto dzisiaj uwierzy w Jezusa jako swojego odkupiciela, kto dzisiaj poświęci się Bogu na służbę, ten i dzisiaj, i w przyszłości będzie pomagał ludziom w zbliżeniu się do Boga. W drugim liście do Koryntian, rozdział 5, werset 18 czytamy: a to wszystko z Boga jest, który nas samym z sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania. To nie jest tak, że ci, którzy zrozumieli, jak zbliżyć się do Boga i zbliżyli się do Boga, to mówią, nie powiem nikomu. To jest moje, ja mam ten skarb. Z nikim się nie podzielę tym. Tylko Pismo Święte mówi, że usługiwanie w pojednaniu się z Bogiem innym do nas należy, do tych, którzy już poznali. Kto poznał, kto zbliżył się do Boga, to czytamy w innym miejscu, otrzymał słowo pojednania. W nim jest słowo pojednania. Co jest? Informacja, wiedza, jak można zbliżyć się do Boga. Tą informacją i tą wiedzą mamy się dzielić z innymi. To robimy dzisiaj, w tej chwili i to każdy z nas na co dzień w rozmowach robi z najbliższymi. Każdy z nas ma pragnienie, żeby podzielić się z innymi. Słuchajcie, można w ten sposób przyjść do Boga. To jest jedyna droga, ale wspaniała droga, która przyprowadza nas jak najbliżej tylko można do Boga. Czego mógłbym w tej chwili na zakończenie życzyć? Tym, którzy nie znaleźli, oby znaleźli tę drogę. Tym, którzy znaleźli, aby robili z niej dobry użytek i aby pomagali innym. Jeżeli to życzenie się spełni, to myślę, że na wszystkich twarzach będzie uśmiech, zadowolenia i radości. Dziękuję.